niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja Zawsze Dziewica. Przed mikrofonem ojciec Dariusz. Pozdrawiam Państwa serdecznie i zapraszam do wysłuchania katechezy, a dzisiaj katechezę poprowadzi ksiądz biskup Antoni Pacyfik Dydycz. Naszym gościem jest ksiądz biskup Antoni Pacyfik Dydycz. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja Zawsze Dziewica.
Teraz i zawsze.
Kłaniamy się, księże biskupie, no i prosimy o poprowadzenie dzisiejszej katechezy.
Bardzo serdecznie pozdrawiam ojca Dariusza, wszystkich też radiosłuchaczy Radia Maryja. Zwłaszcza, że jesteśmy w okresie Bożego Narodzenia, w tym pięknym okresie. Dzisiaj też tak samo, jako że jesteśmy w oktawie, przypominamy te wszystkie wydarzenia. Ciągle przed oczyma mamy żłóbek betlejemski Pana Jezusa, to Boże Dzieciątko. Jednocześnie sięgamy w przeszłość, przypominamy sobie różne wydarzenia, bo przecież święta Bożego Narodzenia każdego roku są jak gdyby odkrywane na nowo. Niby znamy na pamięć kolędy, wiemy nawet jakie będą dekoracje przy okazji żłóbka, co prawda coraz częściej teraz się zmieniają. Niemniej jednak mniej więcej ten układ jest zawsze taki sam, a jednak coś nowego zawsze, dlatego że te 12 miesięcy, które nas będą dzieliły czy od następnych Bożych Narodzin, one jednak coś wnoszą w naszą świadomość, w nasze serca, w nasze umysły i dlatego też na świeżo podchodzimy do tych wydarzeń. Tę dzisiejszą konferencję mając na uwadze też potrzebę tej naszej duchowej wspólnoty przy Dzieciątku, które tak jednoczy ludzi, chcę poświęcić kwestii sprawiedliwości. A to z prostego powodu. Otóż słyszymy bardzo dużo różnych wystąpień dotyczących Trybunału konstytucyjnego, a więc kwestii związanych z sędziowaniem, czy z sędziostwem, czy z sędziami. Natomiast jakoś w ogóle ten temat sprawiedliwości jak gdyby zupełnie umyka. Mówi się o prawach takich, prawach czy innych, to się podkreśla, tamto się odrzuca. I też tak samo zapomina się, że prawo jest tylko pomocą, aby sprawiedliwość mogła łatwiej dawać o sobie znać. Prawa tylko mają nas ułatwiać to wszystko, ale przecież to sprawiedliwość jest czymś decydującym. I dlatego też tutaj, kiedy patrzymy na Boże Dzieciątko, kiedy przypominamy sobie zapowiedź w raju, zapowiedź Pana Boga, który mówi, że przyjdzie na świat Mesjasz, to z całego serca chcemy podziękować. Podziękować dlatego, że przyjść na świat Jezusa Chrystusa to przyjście po to, żeby nas usprawiedliwiać, a więc żeby nam dopomagać, byśmy wychodzili na tą prostą, byśmy potrafili odrywać się od naszej słabości i grzechu, żeby nasze myślenie i nasze postępowanie było jak najbardziej sprawiedliwe. Dlatego trochę czuję się zaniepokojonym. Tak wiele się poświęca uwagi właśnie prawu, kto ma je tworzyć, kto ma je stanowić, jak ono ma wyglądać, w którą stronę ma być ukierunkowane, a tymczasem sprawiedliwość jest zupełnie gdzieś na uboczu. A tymczasem dla ludzi to jest istotne, jakie to są te prawa. Ważne, żeby one stały na straży godności człowieka. Ważne, żeby one dawały bezpieczeństwo, poczucie tego, że jestem u siebie, że nie muszę się obawiać, że mi ktoś zabierze, ukradnie, że coś zostanie zniszczone, że ktoś podpali. A więc to poczucie bezpieczeństwa jest bardzo ważne. Ale to właśnie zakłada sprawiedliwy ustrój, sprawiedliwe podchodzenie do rzeczywistości, a nie zapatrywanie się tylko i wyłącznie, powoływanie się na jakieś prawa. Prawa są bardzo ważne, my doskonale wiemy. Prawa przecież mają swoje korzenie w 10 przykazaniach Bożych, ale właśnie tam ich jest tak bardzo niewiele, bo 10, ale tam jest wszystko zawarte, ze względu na to, że one mają charakter duchowy, one są ukierunkowane na człowieka, na osobę ludzką, zakładają też tak samo, że człowiek potrafi myśleć, byleby tylko starał się wszystkie zachowywać, bo nie da się być sprawiedliwym, tylko być sprawiedliwym, a jednocześnie nie dbać o trzeźwość, nie dbać też tak samo o prawdomówność i nie dbać o wiele, wiele innych rzeczy. A więc sprawiedliwość zakłada także właśnie to. I dlatego też trzeba, żebyśmy troszeczkę na tym się zastanowili, bo przecież wczoraj rozważaliśmy to wydarzenie bardzo tragiczne z czasów narodzin Pana Jezusa, kiedy to Herod każe zabić wszystkie dzieci poniżej 2 roku życia, oczywiście chłopców, obawiając się, że ten Mesjasz zapowiadany może go jak gdyby pozbawić tronu. Nie wiem, czy tych naszych kłopotów, z jakimi się teraz spotykamy i tej naszej takiej jakiejś wewnętrznej agresji, która daje sobie znać przede wszystkim poprzez media. Media w tej chwili zamiast Boże Narodzenie uciszyć się i nabrać troszeczkę ducha, który płynie z Betlejem, jak gdyby się uaktywniły, jak gdyby przypomniały sobie dawne czasy i z niesłychaną ostrością starają się konfliktować nasze społeczeństwo, no właśnie podkreślając, kto ma prawo, kto nie ma prawa. No, mamy przecież oczywiście jakieś ustawy zasadnicze. Wiemy, że są te tak zwane są trzy władze, doskonale wiemy, a więc ustawodawcza, wykonawcza i sądownicza. Więc o co tu chodzi? Ci, co mają ustawy, niech tworzą ustawy. A jeżeli tworzą, no to czego się my do nich czepiamy? Jeżeli ci, kto mają wykonywać, nie wykonują. Sądy niech tak samo sądzą. Mam pewne takie obawy. Jesteśmy czasami tacy szokowani przez takie czy inne informacje. Jakkolwiek mamy bardzo dużo z pewnością, z głębokoty, że i znam osobiście niektórych bardzo szlachetnych sędziów, bardzo szlachetnych prokuratorów, bardzo szlachetnych adwokatów, bardzo szlachetnych prawników jako takich i trzeba tego pogratulować naszej ojczyźnie. Ale zdarzają się też inne sytuacje. Proszę zwrócić uwagę. Mam taki jako przykład po prostu podaję. Czy rzeczywiście można powiedzieć, że nasze sądownictwo jako takie potrafiło się zachować w stosunku do poprzednich wydarzeń? czy potrafił zachować się w stosunku do pana, czy to generała Jaruzelskiego, czy generała Kiszczaka. Kazać tym staruszkom co jakiś czas stawiać na rozprawy sądowe, to przecież to było okrutne. Ja na to się nie mogę zgodzić. I żeby 20 lat przeszło, nie być w stanie podjąć decyzji. To nie chodzi, żeby ich wskazywać na więzienie. Myślę, że to nie musiało być takie rozwiązanie. Ale żeby podjąć jakąś decyzję. Określić sytuację. 20 przeszło lat. I tych ludzi upokarzano. A przecież to oni byli w rękach sądów. Jakich sądów? Dlaczego tak się działo? Kto za to odpowiada? Czy nie trzeba tu refleksji na tym? Czy nie trzeba się na tym zastanowić? A gdzieś muszą być jakieś słabości. Muszą być jakieś gdzieś hamulce. Muszą być jakieś motywy zewnętrzne. Bo inaczej trudno sobie wyobrazić. Albo jak to się słyszy, tak wybitni nasi sędziowie, tak wybitni prokuratorzy nie byli w stanie tych spraw, które były przecież oczywiste. Dokumentacja była pełna rozwiązać, ale nie kazać tym ludziom strasznie, żeby oni upokarzali się. Podjąć decyzję. Nie musieli się absolutnie iść do więzienia, pan był szczerze, nie o to chodzi. Ale określić sytuację z punktu prawnego, po sędziowsku i dać tym ludziom spokój, żeby potem nie musieli tak być upokarzani. To jest bardzo ważne, ale to nie jest jeden przykład. To jest bardzo przykład jasny, wyrazisty, nie mówię o tych małych przykładach, kiedy ludzie płaczą, że zostali gdzieś tam źle potraktowani, że wyrok im nie odpowiada, że szkodzi. Ale weźmy pod uwagę to, co się stało ostatnio, nie tak dawno, w ostatnich latach. No więc jakieś tam te podsłuchowe afery, te różnego rodzaju rozmowy, no więc to podsłuchy, prawda, ktoś tam to nagrał, ktoś to zaczął upowszechniać, ale co się dzieje? Tam są rzeczy bardzo ważne. Dotyczą poprzedniej ekipy rządzącej, ludzi postawionych bardzo wysoko. I to, co one zawierają, te teksty, to są rzeczywiście porażające. Jak ci ludzie, którzy są utrzymywani przez naszą ojczyznę, a więc też i z naszych podatków, jak oni się wyrażają o Polsce. To jest bardzo bolesne. I teraz dowiadujemy się, że rozpoczęto różne dochodzenia, ale nie w stosunku do tych ludzi. Oni zostali uznani za poszkodowanych, ale w odniesieniu do tych, którzy to nagrywali. Oczywiście, nagrywając, nie postąpili najsłuszniej. Nie wiem zresztą. Ale oni to zrobili dla dobra Polski. Bo gdybyśmy tego nie wiedzieli, no to byśmy byli kompromitowani nadal. Być może nawet, jak to się mówi popularnie, wystawiani na wiatr. Czyżby lekarza karać za to, że chorobę wykrył? Oni wykryli chorobę. I to bardzo poważno. Dlaczego to nie jest uwzględnione? I gdzie są ci panowie prawnicy? Jak oni na to reagują? To przecież są rzeczy istotne i to poważne. Tymczasem i sprawiedliwość godzą, tymczasem my, no właśnie koło tego przychodzimy jakoś obojętnie. To nie istnieje. Natomiast rozpoczęła się batalia o Trybunał. I znowu, Trybunał Konstytucyjny. Jasna rzecz, że dla nas, którzy jesteśmy poza tym wszystkim, to te sprawy są dalekie. Ale skoro rozpoczęto i kto rozpoczął? Rozpoczął poprzedni rząd. Rozpoczął więc i to było w czerwiec już. Teraz potem było na początku grudnia ostatnio. No i mówią, że było mało czasu. No, od czerwca do prawie Bożego Narodzenia to było mało czasu. Przecież to wszystko było to samo. Tam nic nowego nie pojawiało się. Elementy były takie same. Chodziło o ten sam Trybunał. O te same instytucje, te same struktury. No więc samo takie oskarżanie jest niepoważne. Pewnie, że pojawili się nowi posłowie. No ale pojawili się, znaczy, też tak samo już dosyć, no tych dwa miesiące prawie temu. A więc już też był czas. Bo ta sprawa była aktualna zaraz na początku. Pojawiła się w związku z tymi kłopotami różnego rodzaju instytucjonalnymi. Dlaczego takie się rzeczy mówi? Czy z kolei to słuszne, czy niesłuszne, nie mnie to oceniać. Ja absolutnie nie chcę tutaj oceniać, czy ta decyzja taka, czy no, ale skoro jest organ ustawodawczy, no to organ ustawodawczy robi to, co do niego należy. A organ sądowniczy to, co do niego należy. Ale organ sądowniczy nie może ustawodawczy, że on chce być i sobie ustawy tworzy, bo nie jest organem ustawodawczym. Chyba tutaj te rozróżnienia wymagają od nas jakiegoś spokojnego podejścia. No i przede wszystkim poczucia sprawiedliwości. Sprawiedliwość, bądźmy sprawiedliwi. Nie twórzmy różnego rodzaju sytuacji, które mogą doprowadzić do niepotrzebnych napięć, ale też nie przeszkadzajmy, kiedy się zmierza ku jakiemuś uporządkowaniu, bo sprawiedliwość tego się domaga. Bo najgorzej zawsze, kiedy się człowiek porusza w mroku, w różnego rodzaju tych niejasnych sytuacjach. A więc skoro one są niejasne, to można rozjaśnić. A że są niejasne. Jeżeli ja słyszę, że poprzedni rząd około kilkadziesiąt, około 60 czy 70, już nie wiem, ale kilkadziesiąt werdyktów Trybunału Konstytucyjnego odrzucił, a więc nie zastosował, no to chyba to właśnie świadczy o tym. Dlaczego tutaj, że coś jest już nie w porządku, że trzeba coś naprawić? Bo po co? Po co taka instytucja, która powietrze pracuje? Bo wydając takie werdykty, one nie były przyjmowane i nie były respektowane. Dobrze byłoby, gdyby omówiono te wszystkie sytuacje, te werdykty, które zostały wydane i niezastosowane. Żebyśmy się dowiedzieli, o co tam chodziło. Żebyśmy lepiej poznali sytuację i byli pod tym względem jakoś bardziej tacy spokojni. A tak to my czujemy się tacy jacyś w ciemnościach, chodzący ludzie, no bo skąd mamy wiedzieć. Tym bardziej, że jak już wspomniałem wcześniej, nasze media absolutnie nie służą sprawiedliwości. Absolutnie. Nie mówię oczywiście też w 100%, bo nie wszystkie są, prawda, media takie same. Prawda? To jest jedna rzecz. Nawet to samo medium, raz tak, bo zrozumie raz inaczej. No muszę pochwalić telewizję polską, tą właśnie telewizję polską publiczną, no właśnie za to, że na przykład ukazała film, przepiękny film o cudach w Polsce i od strony technicznej, i od strony treściowej. Dziękować Panu Bogu za ten gest. Ale z drugiej strony, kiedy słyszę, jak Pan TL wczoraj wieczorem wprost nawołuje do rebelii, kompromis śmieje się, kpi sobie z naszych władz, wybranych przez naród, w powszechnym głosowaniu, no to jest rzeczywiście bardzo bolesne, bardzo bolesne. Rano pani speaker, dziennikarka, przed dwoma panami stawia pytanie, które czerpie skąd? Sama wymienia, z dwóch gazet. Z gazety Wprost i z gazety Wyborczej. Nic więcej. I że, co oczywiście tam gdzieś tam mówią, w Niemczech czy gdzie indziej. W Niemczech są różne opinie, my doskonale wiemy. I nie przypuszczam, że Niemcy się cieszą z tego, kiedy u nas coś się dzieje dobrego. Nie przypuszczam. Nie chcę zresztą tak nikogo oskarżać, ale nie widzę też powodów, dla których musiałyby się zajmować nami w takich wypadkach. Stąd też mogą gdzieś się pojawić, ale ja mam jeszcze inną interpretację. Bo zdarza się i tak. To jest bardzo przykre, ale warto przypomnieć. Proszę pamiętać, że w czasach przodującego systemu pojawiła się gazeta, włoskie wydanie, wyszła jakoby gdzieś na Sycylii i w tej gazecie był artykuł, po włosku, jasna rzecz, oskarżający arcybiskupa Tokarczuka o to, że kolaborował z Niemcami. Oczywiście tu wszyscy się powiedzą, proszę bardzo, włoska gazeta pisze. Tylko kiedy zaczęto szukać tej redakcji, okazało się, że jej w ogóle nie ma. Że to była fikcja. Tu zrobiono za polskie pieniądze. Wydano niby ten egzemplarz, bo sądząc, że nikt z Polaków nie będzie na Sycylii, żeby to sprawdzać. I żeby, a jednocześnie oskarżenie pójdzie tutaj wśród ludzi. I to jest bardzo bolesne. Nie możemy o tym zapomnieć. Takie sytuacje były. I to nie tylko w tym wypadku. Może na mniejszą skalę, bo to już była rzeczywiście bardzo tak grubo winiśmy szyta, a jednocześnie przez ludzi naiwnych. Ale przez jakiś czas nasze media trąbiły tutaj w Polsce. Proszę bardzo, arcybiskup Tokarczuk, Boga nie lubiano z jego postawę jasną, zdecydowaną, ale sprawiedliwą. Zawsze był sprawiedliwy. Zawsze podchodził uczciwie do wszystkich kwestii i nikogo nie oskarżał. Dlatego trzeba to mieć pod uwagę. I myślę, że nam, jako katolikom, ta sprawiedliwość powinna leżeć na sercu. Powinniśmy zawsze, kiedy coś wypowiadamy, kiedy podejmujemy jakieś oceny, starać się zbadać. I nie w oparciu o pracę naszą. Nie dlatego, że ja chcę potępiać, starajmy się oczywiście korzystać z prasy, która budzi zaufanie i która po prostu no, nie ma w sobie takich treści, które rzeczywiście ukazują się potem nieprawdziwe. Trzeba na nie zwracać uwagę krytycznie. Niemniej jednak musimy być ostrożni. Ostrożni dlatego, że można wiele namieszać, można wiele złego narobić, ale nie wiadomo co z tym potem, jak to rozwiązać. Dlatego mój serdeczny taki gorący apel. Pierwsze starajmy się modlić do Bożego Dzieciątka, żeby jednak to, co w tej chwili usiłuje się zrobić, a więc podzielić jeszcze bardziej nasz naród, żeby jednak to w jakiś sposób stało wyciszone. Ono powinno być wyciszone, ponieważ ono szkodzi. I nie szkodzi dlatego, że jest jakaś zmiana. Te zmiany są normalne w każdym kraju. Niekiedy są bardziej radykalne niż u nas. I to mocno. I one są oczywiście nieraz nawet bardzo pozytywne, bo dają okazję z nowego punktu widzenia spojrzeć na wszystko, dostrzec pewne rzeczy, które dawniej były zapominane, coś nawet i tworzyć lepiej, zwłaszcza w ekonomii. To ma wielkie zastosowanie, a więc wiele, ale nie wolno straszyć. Nie wolno też oczerniać Unii Europejskiej. Bo kiedy ja słyszę w polskiej telewizji, kiedy ja słyszę też tak samo w radio, albo potem czytam w gazetach, że z racji na to, że u nas dokonują się reformy, to mogą być jakieś takie trudności z funduszami z Unii Europejskiej. To jak to? To Unia Europejska zajmuje się polityką tego typu, wewnętrzną, to ona interweniuje w politykę wewnętrzną kraju, to cóż to za Unia? To taka Unia, co z pewnością nie znalazłaby respektu. Żadne państwo by na to się nie zgodziło. Unia respektuje to wszystko, co się dzieje wewnątrz narodu. Respektuje, co więcej, stara się dopomagać, żeby jak najwięcej było tej żywotności, żeby jak najwięcej było tych inicjatyw. I kiedy myślimy o tych podziałach, to pamiętajmy, że w Unii jest jasna sytuacja. Jest brane pod uwagę co? No oczywiście liczba ludności. Jest brane pod uwagę co jeszcze? Poziom ekonomiczny. No i wiele innych rzeczy. I dlatego to tak nie może być, że oni temu zabiorą, tamtemu dadzą. Gdyby tak było, coś by dawno Unia się rozleciała. To, ale kto tak myśli, tak mówi, że Unia może tak robić, że mogą tak zabierać, dlatego, że im się może nie podobać jakaś osoba czy jakaś postać w rządzie, to oni oczerniają Unię. Oni oczerniają Unię, ci ludzie. Ta prasa jak gdyby celowo, nie wiem po co to robi, albo po prostu są tak ludzie na małym poziomie intelektualnym, że myślą, że w ten sposób Unii się przypochlebią. Nie przypochlebią się. Unia nie potrzebuje takich zwolenników. Unia potrzebuje ludzi energicznych, ludzi odważnych, ale ludzi sprawiedliwych, a więc ludzi uczciwych. Tylko wtedy ma przed sobą jakąś gwarancję i wtedy może liczyć się z rozwojem na przyszłość. I to dla nas jest ogromnie istotne. Dlaczego właśnie warto, żebyśmy się nad tym zastanawiali? Rozmawiajmy o tym, ale spokojnie rozmawiajmy. Mówmy właśnie o tej władzy. O władzy sądowniczej, mówmy o władzy wykonawczej, mówmy o władzy ustawodawczej. I skoro tak, to pozwólmy tym, którzy mają władzę ustawodawczą, niech tworzą ustawy, niech poprawiają, bo nie ma takiego kraju, w którym by nie poprawiano. Stany Zjednoczone mają taki zwyczaj, że tam konstytucja się nie zmienia. No może to i dobrze, ale tam nie było tylu zmian systemowych, co u nas. Natomiast, ale wprowadzają poprawki. Ile tych poprawek jest, to pewnie już ponad parę setek. I te poprawki mają rangę konstytucji. A więc wszędzie są jakieś poprawki, wszędzie są korekty. Nie można się temu dziwić. Dziękuję Panu Bogu, że one są, bo one pozwalają właśnie odświeżać się. Nie kostniejemy przez to, bo zresztą zmieniają się zewnętrzne sytuacje, a konstytucja nie dotyczy naszej duchowości jako takiej wprost, ale dotyczy spraw zewnętrznych, od strony organizacyjnej, dotyczących naszego bezpieczeństwa, naszego rozwoju, naszej wspólnoty. Twórzmy tę wspólnotę. Twórzmy ją naszą modlitwą. Twórzmy ją naszymi rozmowami. Starajmy się także wnosić optymizm, bo jednak potrzeba tego optymizmu, żebyśmy chętnie podejmowali różne zadania. Tego optymizmu bardzo potrzeba całemu narodowi, bo przecież tylko połowa połowa naszego narodu bierze udział w wyborach. To jest wielkie, wielkie oskarżenie. To świadczy, że dotychczasowe nasze tutaj rządzenie nie zdało egzaminu, bo nie zdawali się przekonać tych kolejnych 50%, że warto w Polsce myśleć o Polsce i decydować o Polsce poprzez udział w głosowaniu. Musimy o tym przekonywać, ale wtedy to będzie miało miejsce i będzie znajdzie zrozumienie, kiedy będzie sprawiedliwość oczywista. Kiedy ktoś nie powie, że za jakiś tam kawałek czegoś został karany, że został wyrzucony z domu przez komornika, że coś mu zabrano nielegalnie. Nie, wtedy, kiedy dopiero będzie sprawiedliwość, poczucie sprawiedliwości, że naprawdę jestem w domu, że ja naprawdę mogę z tego wszystkiego korzystać, to dopiero będzie nam dodawało ducha. I nie oceniajmy tak łatwo tych, którzy podejmują się wychodzić naprzeciw naszym potrzebom, tych, którzy mają w tym wszystkim jakieś inicjatywy i chcieliby coś zmienić. Ja jestem zawstydzony, kiedy słyszę, jak rzekomo jacyś sędziowie, i to nawet poważni profesorowie, no profesorów my mamy bardzo wiele, więc oni oskarżają prezydenta, że jak on mógł uniewinnić jednego z ludzi, pana Mariusza. Ja myślę, że pan prezes zrobił wielki gest w stosunku do poprzedniej władzy. Bo gdyby pan Mariusz znalazł sobie więzienie, to był pierwszym więźniem politycznym, bo jemu nic się nie zarzuci, poza tym, że pełnił jakąś funkcję polityczną i uratował nas prezydent przed tą hańbą, że mamy więźniów politycznych, bo on przez to uniewinnienie spełnił swoją misję, wiedząc, że tam żadnej odpowiedzialności nie ma. Takiej, która by oczywiście wymagała tego typu podejścia. Dlatego umiejmy uszanować to nowe, co do nas dotarło. Pamiętajmy, że to nowe zawsze idzie. Oto idzie nowych ludzi plemię, jakich jeszcze nie widziano. Poeta, młody poeta 23-letni, który zmarł w czasie nawały bolszewickiej, pozostawił po sobie te teksty. Do tych tekstów bardzo często powracał prymas Wyszyński, kardynał. One właśnie tutaj dodawały mu też ducha, żeby się nie załamywać, że przez te lata, kiedy był internowany przez 3 lata we więzieniu prawie, żeby jednak się nie załamać i to stamtąd, kiedy wyszedł, to przygotował śluby narodu polskiego, tę przepiękną 9-letnią nowennę, która tak nas dobrze wprowadziła w 1000-lecie chrześcijaństwa, że pomimo przeszkód politycznych, pomimo przeszkód administracyjnych, i prasa wtedy tak jak prawie jeszcze gorzej niż teraz, oczywiście nieporównalnie gorzej, atakowała wszystko. A jednak naród miał wyczucie i potrafił zrozumieć sens tego wszystkiego. I miał też to sprawiedliwe jakieś spojrzenie na wszystko. Dlatego módlmy się o to, żeby tak sprawiedliwość do nas powróciła. Żebyśmy przestali kłócić się o przecinki. Żebyśmy przestali kłócić się o kropki. Żebyśmy przestali kłócić się o to, jak to ma być ubrany, kto ma i wiele i jakie pozycje zajmować, ale żebyśmy wszyscy byli nastawieni na dobro wspólne, w duchu sprawiedliwości. Bo nie prawo jest najważniejsze, najważniejsze jest sprawiedliwość. Prawo ma tylko sprawiedliwości drogę torować. I dlatego trzeba, żeby ono drogę torowało i stało na straży sprawiedliwości. Myślę, że taka zmiana podejścia jest bardzo istotna. Sądzę, że media nasze zrozumieją też i w tym duchu będą starały się wychowywać kolejne pokolenia i będą ułatwiały też zrozumienie tych trudności, w jakich się znajdujemy, ale też i wyjście z nich, bo istotnie nasza ojczyzna potrzebuje świeżego ducha, potrzebuje też nowych jakichś idei po to, żeby wyzwalać się z tego, co nas obciąża, wyzwalać się z tego, co nas krępuje, a jak najwięcej starać się dawać siebie po to, żeby ta ojczyzna mogła się czuć dobrze i żebyśmy wszyscy odnajdywali w tej przestrzeni, w jakiej się znajdujemy, nasz dom, żebyśmy jedni drugi starali się życzliwie traktować, żebyśmy potrafili uszanować. Skoro takie są wybory, to niech będą potrafili uszanować właśnie te, także potrójną władzę. Zostawmy ustawodawstwo parlamentowi. Zostawmy oczywiście sądownictwo sądom. Zostawmy też tak samo wydawanie poleceń, administrację i organizację różnych sytuacji, okoliczności władzy wykonawczej. Niech tak będzie, ale uszanujmy to. Dlatego życzę z tego serca pracy na święta Bożego Narodzenia, abyśmy te rzeczy przyjmowali i potrafili wsłuchiwać się w ten śpiew aniołów. Chwała Bogu na wysokości, a na ziemi pokój ludziom dobrej woli. Ale proszę zwrócić uwagę, dobrej woli. I tej dobrej woli życzę wszystkim nam, można jeszcze lepiej, tej bardzo dobrej woli, tej najlepszej woli życzę wszystkim nam, to wtedy rzeczywiście będziemy potrafili zrozumieć i sens przyjścia na ziemię Syna Bożego i wartość życia w sprawiedliwości. Szczęść Boże. Jeszcze raz błogosławionych przeżyć Bożego Narodzenia, no i szczęśliwego Nowego Roku i Ojcze Dariuszu wszystkiego dobrego i udzielam błogosławieństwa. Niech imię Pańskie będzie błogosławione
teraz i na wieki.
Wspomożenie nasze w imieniu Pana,
który stworzył niebo i ziemię.
Niech Was błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty.
Amen.
Amen. Pochwalony Jezus Chrystus. Szczęść Boże.
Na wieki wieków. Amen. Bardzo dziękujemy księże biskupie. Ksiądz biskup Antoni Pacyfik Dydycz z Drohiczyna wygłosił dzisiejszą katechezę. Ślicznie dziękujemy. I także pozdrawiamy przy tej okazji całą diecezję drohiczyńską.